Aleluja. Chwała Bogu, bracia i siostry. Dobrze was widzieć, szczególnie te twarze, które znam od dawna. Ostatni raz byłem tutaj za kazalnicą, to pamiętam, jeszcze nie miałem siwych włosów, a już trochę minęło. Ale z Cieszynem jestem związany, bo w tym mieście się urodziłem. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, że w Cieszynie się urodziłem. Pochodzę tutaj z Goleszowa. Wiele lat mieszkałem w Niemczech, ostatnie lata w Oświęcimiu, gdzie byłem pastorem przez 15 lat. Przekazałem zbór, teraz mieszkamy w Ustroniu i jesteśmy w zborze w Wiśle, Nowej Osadzie i serdeczne pozdrowienia z tamtego zboru. Kochani, wierzę, że Duch Święty już od początku tego nabożeństwa działa pośród nas. To, co zostało powiedziane, jest również tematem mojej dzisiejszej usługi. Troszeczkę w innym kierunku, ale myślę, że będziemy mogli doświadczyć dzisiaj czegoś, co ja nazywam pełnią radości. Polski entuzjazm. Amen. Amen. Wiecie, pierwszy raz przestraszyłem w ogóle w kościele, w zborze, przestraszyłem się, kiedy byliśmy w Brazylii. Byliśmy w... jeśli chodzi o wielkość, to był podobny zbór, tylko że było pełno, było gdzieś około 500 osób. I też dane mi było tam usługiwać i też coś mówiłem i powiedziałem amen. I wiecie, jak hukło, to myślałem, że mnie przewróci ten powiew tej mocy i tego słowa amen, wiecie, bo nagle 500 osób głośno powiedziało amen. W Polsce to się zdarza rzadko, więc w Polsce się nie przestraszysz w kościele. Ale tam to miało miejsce. Kochani, mieliśmy przywilej z żoną być już w 6 różnych zborach przez całe nasze życie. 13 razy już się przeprowadzaliśmy. Nie wiem, czy ktoś z was... Tak? Tyle razy się przeprowadzał. Mówi się, że jak się 3 razy przeprowadzisz, to jakbyś się raz spalił. Także myśmy się już parę razy spalili. 13 razy przeprowadzaliśmy się, byliśmy w 6 różnych zborach i Pan dał mi możliwość zaobserwowania czegoś, co widziałem w każdym z tych zborów. Jest coś takiego, co my wprawdzie mówimy, ale co tak na co dzień rzadko doświadczamy, a mianowicie pełnia radości. Prawda? I dzisiaj chciałbym powiedzieć, na czym polega pełnia radości, kiedy możemy naprawdę doświadczać pełni radości, bo nasza pełnia radości jest z czymś związana. Ona nie wisi tak w powietrzu, tylko ona jest związana z uświadomieniem sobie potężnego faktu, o którym Biblia nas tak wyraźnie i tak mocno naucza. A mianowicie tym faktem jest to, że my jako dzieci Boże zostaliśmy całkowicie przez Boga usprawiedliwieni. Całkowicie zostaliśmy przez Boga usprawiedliwieni. I dzisiaj chciałbym mówić o usprawiedliwieniu, o tym, co Bóg w naszym życiu dokonał, abyśmy mogli przyjąć to całym sercem. Wydaje mi się, że w takiej grupie osób, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, na pewno jest ktoś, kto zmaga się z potępieniem. Z potępieniem nad swoim życiem, dlatego że to potępienie wynika z tego, że my jako naturalni ludzie nie dorastamy do Bożych standardów. Zgodzicie się z tym? Nie dorastamy. I często próbujemy być chrześcijanami, próbujemy być lepsi, próbujemy wzrastać, próbujemy iść naprzód, ale ciągle nam to nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. I to z powodu tego, że nam to nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, doświadczamy w swoim życiu pewnego potępienia. Czasami jest to świadome, czasami jest to nieświadome, ale taki rodzaj myślenia, że w takim razie ja nie jestem godny być dzieckiem Bożym. Ale nasza godność nie polega na naszych uczynkach, ani na naszych zasługach. Nasza godność polega na tym, że Bóg nas do tej godności podniósł. Bóg nas podniósł do godności dzieci Bożych, nie nasze zasługi, nie nasze wysiłki, nie nasze czyny. Kochani, list do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 21, jeśli mamy możliwość wyświetlić to w tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, to proszę o to tłumaczenie, jeśli nie, to może być Biblia Warszawska. Tam czytamy, że grzech panuje przez śmierć, albo inaczej, tam jest czas przeszły, tak jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panuje przez usprawiedliwienie. Grzech panuje przez śmierć, a łaska panuje przez usprawiedliwienie. Jeszcze raz, grzech panuje albo panował przez śmierć, a łaska panuje przez usprawiedliwienie. Co to znaczy? To znaczy, że śmierć była obrazem tego, że zapanował grzech. Albo inaczej, śmierć jest dowodem tego, że zapanował grzech. A usprawiedliwienie jest dowodem tego, że zapanowała łaska. Bracia i siostry, i dlatego usprawiedliwienie jest czymś, co musimy przyjąć do naszego serca, aby łaska mogła w pełni zapanować nad naszym życiem. Dlatego, że łaska panuje przez usprawiedliwienie, tak jak grzech panował przez śmierć. I o tym usprawiedliwieniu chciałbym dzisiaj parę rzeczy powiedzieć. I chciałbym rozpocząć naszą podróż w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 9. Od 1 wiersza. Pewnego razu Dawid rzucił pytanie: czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula, aby mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana? W domu Saula natomiast był pewien sługa, miał on na imię Syba. Wezwano go do Dawida, który go zapytał: czy ty jesteś Syba? Tak, to ja, twój sługa, odpowiedział. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, pytał dalej król, komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę? Tak, oznajmił Syba, pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg. Gdzie on przebywa? Chciał wiedzieć król. Syba na to: obecnie mieszka w domu Makira, syna Amiela w Lodabar. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł na twarz i złożył mu pokłon. Mefiboszecie, ucieszył się Dawid, to właśnie ja, twój sługa, powiedział Mefiboszet. Wtedy Dawid zapewnił: nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula, jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Mefiboszet skłonił się i powiedział: czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie martwego psa uwagę? Bracia i siostry, tu jest starotestamentowy, piękny obraz Bożej łaski. Mefiboszet określa się jako zdechły pies albo martwy pies. I to ma dla nas bardzo ważne znaczenie, bo i pies, i martwe zwierzę, padlina, były dla Izraelitów nieczyste. A więc Jonatan określa siebie jako podwójnie nieczystego. Tak naprawdę Jonatan, przepraszam, nie Jonatan, tylko Mefiboszet określa siebie jako podwójnie nieczystego. I tak naprawdę to, co miało spotkać Mefiboszeta, to miała go spotkać śmierć. Dlatego, że on był potomkiem Saula, a w tamtych czasach było tak, że wszyscy, którzy byli z rodu wroga, ponosili śmierć. Ale Dawid w tej historii, bracia i siostry, jest obrazem Boga Ojca, który ze względu na Jonatana wyświadcza Mefiboszetowi, i tu jest powiedziane, Bożą łaskę. Tak bardzo chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego syna, za twojego ojca Jonatana. Kochani, Mefiboszet był kaleką, był sparaliżowany, jego nogi, on nie mógł chodzić. Ale Dawid postanowił, aby Mefiboszet już na zawsze zasiadał przy jego stole i mógł korzystać z tego dobrodziejstwa stołu królewskiego. I wiecie, co w tej historii jest wspaniałe, że kiedy Mefiboszet wkładał swoje nogi pod stół, to jego kalectwo nie było już widoczne. I ta historia, bracia i siostry, jest wspaniałą historią tego, co Bóg Ojciec dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie. Okazał nam łaskę i ta łaska jest tak potężna, że ona gwarantuje nam zasiadanie przy Bożym stole już na zawsze. Jeszcze raz powiedzieć? Ta łaska jest tak potężna, Boża łaska, że gwarantuje nam zasiadanie przy Bożym stole już na zawsze. I ta łaska stała się naszym udziałem właśnie przez usprawiedliwienie. Otwórzmy list do Rzymian, 4 rozdział. Od wiersza 4 czytamy tutaj, rozdział 4 od wiersza 1 czytamy tutaj tak. Moglibyśmy zapytać, co zatem osiągnął Abraham, nasz praojciec według ciała? Jeśli Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, to ma powód do chluby. Jednak nie tak było między Bogiem a nim. Bo co czytamy w Piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. Jeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Zgoda? Ono mu się należy. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków i mówi, szczęśliwi ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto, szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Bracia i siostry, chciałbym się tu na chwilę zatrzymać. Tutaj jest mowa o tym, że to Bóg jest tym, który nas usprawiedliwia. To nie jest tak, że my osiągamy usprawiedliwienie przez to, że chodzimy do kościoła, albo przez to, że czytamy Biblię, albo przez to, że się modlimy. Nie przez to osiągamy sprawiedliwość. Oczywiście te wszystkie rzeczy są ważne i nie chcę, żeby mnie tu ktoś łapał za słowa i mówił, że ja to neguję. Absolutnie nie. Społeczność z Panem, modlitwa, w studiowanie słowa, bycie w społeczności. To są podstawowe rzeczy każdego wierzącego człowieka, ale przez te rzeczy nie dostępujemy usprawiedliwienia. Cokolwiek byśmy zrobili, moglibyśmy rozdać wszystko, co mamy, sprzedać nasze domy, to nas nie usprawiedliwi przed Bożym obliczem. To, co nas usprawiedliwia, to jest sam Bóg, który nam przypisuje sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, gdyby było takie niebiańskie konto, na które moglibyśmy zajrzeć, tak jak zaglądamy w komórkach na nasze konta w banku, to na tym niebiańskim koncie, gdybyśmy tam zajrzeli i mogli tam zajrzeć, tam by było napisane jedno słowo: usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony. I rozdział trzeci tego listu do Rzymian mówi tak: teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i przez proroków. To jest sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. I wiersz 24 trzeciego rozdziału jest bardzo istotny. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze. A więc usprawiedliwienie jest dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro, darem. To nie jest coś, na co możemy sobie zasłużyć, coś, co możemy zyskać przez nawet nasze najświętsze życie, jakie byśmy prowadzili na tym świecie w uświęceniu. Przez to nie możemy być usprawiedliwieni. Usprawiedliwienie jest Bożym darem. Oczywiście. Człowiek, który został usprawiedliwiony, będzie chciał prowadzić święte życie. Amen? To będzie jego największym pragnieniem, aby podobać się Bogu i żyć dla Jego chwały, ale przez to nie dostępujemy usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie jest całkowicie i wyłącznie Bożym darem dla nas. I ten dar, czytamy dalej, jest z Jego łaski. Powiedzcie, co mógł zrobić Mefiboszet, żeby Dawid przyjął go do stołu królewskiego? Nic. To było wyłącznie okazanie łaski Dawida dla Mefiboszeta. Mefiboszet nie mógł zrobić nic. On mógł tylko przyjąć to, co Dawid chciał dla niego zrobić. Mógł zacząć korzystać z tego przywileju zasiadania przy stole króla i cieszenia się tym, że już na zawsze będzie miał taką możliwość. A więc usprawiedliwienie jest jego darem z jego łaski. I dalej ten werset mówi: dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. A więc dzięki temu, że Pan Jezus dokonał odkupienia, Bóg Ojciec, tak jak Dawid w tej historii z Mefiboszetem, ze względu na Jonatana, Bóg Ojciec ze względu na odkupienie Chrystusa może nam okazać i dać w darze usprawiedliwienie, które jest Jego wyłącznym suwerennym wyborem dla nas. Bóg nas obdarza usprawiedliwieniem. I tutaj jest powiedziane dalej w wierszu 7, że tak nie bardzo szczęśliwi są ci, którym przebaczono nieprawości. Nie? Nie? Więc na czym polega pełnia radości i szczęścia? Na uświadomieniu sobie, że Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy. Że Bóg zakrył wszystkie nasze nieprawości. I dalej jest powiedziane w wierszu 8, Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Wiecie, dlaczego Bóg nam nie przypisze już nigdy grzechu? Dlatego, że Bóg nie karze grzechu dwa razy. A wszystkie nasze grzechy zostały ukarane, można powiedzieć tak językiem biblijnym, na krzyżu Golgoty. Wszystkie nasze grzechy zostały poniesione przez Syna Bożego i zostały w pewien sposób, można powiedzieć, ukarane. To Bóg wylał swój gniew ze względu na nasze grzechy, na swojego Syna. I dlatego nam już nie przypisze grzechu, bo nasze grzechy zostały po prostu raz na zawsze ukarane. I dlatego szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan już nigdy nie przypisze grzechu. Bracia i siostry, my musimy to sobie jako Kościół Jezusa Chrystusa uświadomić. Te szaty, które zostały nam, które pastor mówił, które zostaliśmy odziani. Widzicie ten sygnet? Widzicie go? Nie? Tu jest sygnet na moim palcu. Ja jestem odziany w szaty sprawiedliwości. Widzicie je? Widzicie je? Aleluja. One są widzialne w świecie duchowym. A więc szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu. Bracia i siostry, wierzę, że fundamentalne zrozumienie usprawiedliwienia, które Bóg dla nas dokonał, pozwoli nam żyć w radości każdego dnia. Kiedy budzisz się rano i możesz powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że wszystkie moje grzechy zostały zmazane przez Twojego Syna, przez Jego krew, która się przelała, i ja już nigdy nie będę musiał odpowiadać przed Tobą za żaden z moich grzechów, dlatego że Twój Syn mnie odkupił, oczyścił i jestem wolny, szczęśliwy, że Ty mi już nigdy nie przypiszesz grzechu. Bracia i siostry, uświadommy sobie ten jeden werset. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan już nie przypisze grzechu. To znaczy, że jesteśmy całkowicie i całkowicie usprawiedliwieni przed Bożym obliczem. Ale idźmy dalej, bo gdzie tam do pierwszej? W liście do Kolosan znajdujemy takie wyrażenie apostoła Pawła, że nasz list dłużny został wymazany i przybity do krzyża. List dłużny to jest zaczerpnięte z tego, co robili Rzymianie, dlatego że w więzieniach rzymskich przed każdym więzieniem był taki list dłużny, a więc tam było napisane, co zawinił ten, co tam w tym więzieniu akurat się znajdował. I apostoł Paweł, tak jak też zbroję Bożą, obraz zbroi Bożej, o której czytamy w liście do Efezjan, zaczerpnął z obrazów ówczesnych Rzymian, tak samo list dłużny jest z tej ówczesnej tradycji rzymskiej zaczerpnięty. I apostoł Paweł mówi, że ten list dłużny, to co nas skazywało, to co tam było zapisane na tym liście dłużnym, zostało przez Chrystusa wymazane i przybite do krzyża. Czy jest jeszcze jakiś list dłużny, który mógłby być na naszą niekorzyść odczytany? Nie ma, bo ten list dłużny został wymazany i przybity do krzyża. Dlatego apostoł Paweł mówi w 8 rozdziale listu do Rzymian, bo to jest, apostoł Paweł rozwija tą naukę, najpierw mówi o grzechu w 1 rozdziale, później mówi, że wszyscy zgrzeszyli, później mówi o sprawiedliwości, później mówi o wolności od grzechu i tak dalej, aż dochodzi do tego kulminacyjnego 8 rozdziału listu do Rzymian, gdzie nagle w pierwszym wierszu wyraża takie zdanie: nie ma zatem potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dlaczego nie ma? Dlatego, że zostaliśmy usprawiedliwieni przed Bożym obliczem. I z tego czwartego rozdziału, gdzie mówi o tym szczęśliwym człowieku, któremu Pan nie przypisze grzechu, apostoł Paweł przechodzi do piątego rozdziału, wiersza pierwszego i mówi: usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp. Zauważcie, że tu nie jest napisane, że uzyskamy dostęp. Tak? I tu nie jest powiedziane, że kiedyś będziemy usprawiedliwieni. Tu jest powiedziane: usprawiedliwieni zatem. Czyli już usprawiedliwieni na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, już mamy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Bracia i siostry, gdybyśmy nie zostali usprawiedliwieni, gdyby Pan Jezus Chrystus nie dał nam dostępu do wieczności, nie moglibyśmy się chlubić nadzieją czego? Chwały Bożej. Ale dlatego, że zostaliśmy usprawiedliwieni, dlatego, że mamy dostęp, możemy się już chlubić. I ktoś powie: ale to jest pycha. To nie jest pycha. To jest zrozumienie łaski Bożej i usprawiedliwienia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Ja już dzisiaj rano, budząc się, czy jutro rano, jeśli Pan pozwoli, że się obudzę, mogę powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że ta chwała już na mnie czeka. Amen? Dlatego, że ona jest darem Bożym. Łaskawym darem Bożym. Dokładnie takim, jak Dawid ułaskawił Mefiboszeta. A więc nasz list dłużny został wymazany, bracia i siostry. Otwórzmy Izajasza, 61 rozdział. Tutaj wrócimy do tego, co pastor dzisiaj mówił, do tych szat. I wiersz 10. Wiersz 10 mówi tak: o jak wielka będzie moja radość. Powtórzmy to. Co to jest wielka radość? Jak byście ocenili wielką radość? Ktoś ma wielką, ale to znaczy, że ktoś może mieć małą, tak? Biblia też mówi o wielkiej wierze i o małej wierze. Czyli wielka wiara to jest taka, jak miał ten człowiek, który mówi do Pana Jezusa: Panie, wystarczy, nie musisz nawet do mnie przychodzić, powiesz tylko słowo i to się stanie. I Pan Jezus mówi: takiej wiary nawet w całym Izraelu nie widziałem. A mała wiara, to bardzo często małą wiarę mieli uczniowie, nie? Tych 12 wielkich apostołów, gdzie Pan Jezus mówi: o małowierni. Ale zobaczcie, z nimi też dało się jeszcze coś zrobić. Oni jeszcze zdobyli świat. Przyszedł Duch Święty i ich mała wiara zmieniła się w potężną wiarę. I jeśli nasza radość dzisiaj jest mała, to da się jeszcze z tym coś zrobić. Ta mała radość da się zmienić w wielką radość. Kiedy uświadomimy sobie, skąd ta wielka radość pochodzi, to jest powiedziane: o wielka będzie moja radość w Panu, moja dusza będzie się cieszyć moim Bogiem, ponieważ odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości. I znowu pytanie moje dla Kościoła jest takie: kto nas odział w szaty? My się nimi odzialiśmy przez nasze dobre bycie dobrym chrześcijaninem? Nie? Kto nas odział? Dokładnie. Ta szata sprawiedliwości, bracia i siostry, którą zostaliśmy odziani, to jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nie tylko umarł za nas na krzyżu, ale Pan Jezus żył 33 lata na tej ziemi, aby wypełnić prawo. Mi też. A więc Pan Jezus nie tylko oddał za nas życie na krzyżu Golgoty, ale żył przez 33 lata na tej ziemi, aby wypełnić dla nas prawo. I my, i Jego sprawiedliwość została nam w zupełności przypisana. Inaczej mówiąc, zostaliśmy obleczeni w szaty sprawiedliwości, a tą sprawiedliwością jest sam Jezus Chrystus. To jest nasza szata sprawiedliwości, bracia i siostry. Jezus Chrystus, w Niego zostaliśmy okryci, w Jego sprawiedliwość. My nie musimy już nic przed Bogiem udowadniać. Nasze życie w uświęceniu nie jest udowodnieniem Bogu, że zasługujemy na Jego łaskę i na Jego zbawienie. Nasze życie w uświęceniu wypływa ze świadomości, że Bóg jest święty i my jako Jego dzieci powinniśmy również być święci. Powinniśmy Go szanować naszą świętością, czcić Go przez to, że stajemy się podobni do Niego, ale nie zyskujemy przez to nic w kwestii naszego zbawienia i Jego łaski, bo Jego łaska została nam dana za darmo, jako dar, tak jak czytaliśmy. Usprawiedliwieni zatem. Wiecie, Bóg wiedział, że my jako chrześcijanie jeszcze wiele razy zawiedziemy, prawda? Tu, czy pastorze są idealni pastorzy? Tak, nasz pastor, chwała Bogu. Pierwszy, którego spotkałem.
Może ostatni.
może to już wymarły gatunek. Ale czy jesteśmy idealni jako ludzie? Czy nie popełniamy błędów? I Pan nas usprawiedliwił przed tym, zanim zostaniemy uświęceni, czy dopiero jak będziemy święci, to Pan nas usprawiedliwi? Od początku, tak? Czyli Bóg dał nam dar usprawiedliwienia już na samym początku i my tak naprawdę od samego początku jesteśmy usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa. Inaczej mówiąc, w duchowej rzeczywistości sprawiedliwość Chrystusa została nam przypisana. My nie mamy jeszcze tej sprawiedliwości Chrystusa w naszym codziennym życiu, bo to jest ten etap uświęcenia, zmiany, przemiany na obraz Chrystusa, gdzie Bóg nas szlifuje, gdzie Bóg nas przemienia, gdzie doznajemy różnorakich doświadczeń, też czasami trudnych, żeby ten obraz Chrystusa mógł w nas być wykształtowany. Ale w świecie duchowym jesteśmy już usprawiedliwieni. I dlatego możemy się cieszyć, nawet jeśli... wiecie, zauważyłem, że czas tak szybko biegnie. 50 lat już w tym roku mi stuknęło. W tym cieszyńskim szpitalu 50 lat temu. Nie pamiętam, czy mój pierwszy płacz był, bo lekarz mi klapsa dał, czy nie. Ale tak się stało. I od 93 roku jestem człowiekiem wierzącym. A więc też już trochę lat minęło. I gdybym miał powiedzieć, jak daleko posunąłem się w uświęceniu, to wydaje mi się, że to jest tylko mała odrobinka. Że chciałbym już być daleko dalej. Chciałbym być jak Pan Jezus. Chciałbym zawsze reagować tak jak On. Chciałbym, ale kiedy popatrzę na siebie, to muszę stwierdzić, że jeszcze kilometry mnie dzielą od tego, a minęło już tyle lat, kiedy jestem człowiekiem wierzącym. I prawdopodobnie, bracia i siostry, choć bardzo tego pragniemy, to nie doświadczymy tej pełni, takiej przemiany, żebyśmy zawsze w każdej sytuacji, w każdej okoliczności byli podobni do Chrystusa, zawsze reagowali tak jak Pan Jezus. Choć bardzo tego pragniemy. Kto z was tego pragnie? Wszyscy tego pragniemy, prawda? Bo takie jest pragnienie człowieka wierzącego. Czasami myślimy, że już jesteśmy cierpliwi, dopóki traktor nam z Cieszyna do Goleszowa nie jedzie przed nami. I wtedy nawet podwójna linia nas nie powstrzymuje. Myślimy, że już jesteśmy tacy podobni do Jezusa, a sytuacje życiowe pokazują, że tak wiele nam jeszcze brakuje. Ale wiecie, co jest najwspanialsze w tym? Mimo, że mamy tak wiele braków, jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy odpocząć w Chrystusie. Tak naprawdę, bracia i siostry, Chrystus jest naszym szabatem. Jest naszym odpocznieniem. To jest, ja to często przyrównuję jak po takim... Wiecie, człowiek wierzący może wiele lat się zmagać właśnie i walczyć o to uświęcenie, nie zdając sobie sprawy, że może całkowicie odpocząć w Chrystusie. I ja to często przyrównuję do takiego ciężkiego dnia pracy, kiedy człowiek jest taki bardzo zmęczony i przychodzi do domu i kładzie się na łóżku i nagle wszystkie jego mięśnie się jakby rozluźniają i może tak naprawdę odpocząć na tym łóżku. Wiecie, i Chrystus jest naszym odpoczynkiem. My możemy w Nim całkowicie odpocząć od wszystkich naszych wysiłków, od wszystkich naszych prób. Możemy tak całkowicie się w Nim zanurzyć i znaleźć tam odpocznienie dla naszej duszy. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że zostaliśmy przyjęci w Chrystusie, zostaliśmy całkowicie zaakceptowani, że nic tego już nie może zmienić. Nic nie może zmienić tego, że Bóg nas przyjął i nas usprawiedliwił, dlatego że to jest Jego dar. To jest Jego dar dla nas. I diabeł nie może nam tego odebrać. Bożego daru, Boże dary są nieodwołalne, są nie do odebrania. A więc Izajasz mówi, moja radość będzie wielka, bo Pan przyodział mnie w szaty zbawienia i w płaszcz sprawiedliwości. Ja się zastanawiam, czy nasz brak radości w polskim kościele jest kulturowy? Czy on jest kulturowy, czy... On właśnie wynika z tego, że my nie do końca rozumiemy, co się nam przydziało, przytrafiło w Chrystusie.
Jesteśmy powściągliwi.
Wewnętrzna radość. No taka też pewnie istnieje. Ale dlaczego nie cieszyć się na zewnątrz? Dlaczego nie radować się po prostu zewnętrznie? Dlaczego się nie cieszyć tym, co Bóg dla nas uczynił? Kochani, idźmy dalej. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Czytamy od 3 do 9 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp. I uwaga, tu jest jeszcze raz potwierdzone to, co już czytaliśmy, co Paweł mówił. Mamy dostęp do tej chwały, tak? I to jest powiedziane, w ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie i uwaga, należeć będzie do was, Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem gotowym do objawienia się w ostatecznym czasie. Bracia i siostry, Piotr mówi, że to zbawienie będzie należeć do nas. Ta nadzieja niewiędnąca, nieprzemijająca, która nie ulegnie skażeniu, należeć będzie do was. I dalej mówi, dlaczego ona będzie należeć do nas? Dlatego, że Bóg, któremu ufamy, On nas strzeże. Tak? To jest powiedziane, Bóg strzeże was swoją mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem. Gdyby zbawienie zależało tylko od moich wysiłków, to myślę, że istniałoby duże zagrożenie, że mógłbym gdzieś po drodze się pogubić. Ale Biblia mówi, że w tej drodze do wieczności Bóg nas strzeże. Bóg nas strzeże do tego zbawienia. On nas zachowuje, abyśmy to zbawienie osiągnęli. Bóg nie tylko nas zbawia, nie tylko obdarza nas łaską, ale nas jeszcze strzeże do tego, aby nas doprowadzić do wieczności. I teraz wiersz 6 mówi, gdyby tak nie było, że Bóg nas strzeże, to nie moglibyśmy się do końca cieszyć, wiecie? Bo zawsze mogłoby być takie w nas zrozumienie, no a co jak ja tam nie? A co jak ja tam nie dotrę? A co jak ja tam... A co jak ja nie wytrwam? Jak cieszyć się zbawieniem, które jest niepewne dla nas? Które nie do końca wiemy, czy osiągniemy, czy nie. Ale wiersz 6 mówi, cieszcie się nim. Cieszcie się tym zbawieniem już teraz, mimo że, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały. Bracia i siostry, kogo z was przepełnia radość niewysłowiona? Radość, której nawet nie da się opisać, opowiedzieć, której nie da się wysłowić. Pełna chwały, kiedy tu jest mowa o pełnej radości, o radości pełnej chwały, to jest to radość, Boża radość, bo ta Boża radość jest radością pełną chwały. Inaczej mówiąc, to Piotr nam mówi, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg przygotował dla was dziedzictwo, które nigdy, nigdy, nigdy nie przeminie. Teraz doświadczacie różnych trudów, różnych doświadczeń, przechodzicie przez różne rzeczy, aby wasza wiara była ukształtowana i okazała się cenniejsza od złota. Ale na tej drodze do wieczności Bóg was strzeże, dlatego możecie się cieszyć już teraz tym zbawieniem, które Bóg dla was przygotował, które objawi się w czasie ostatecznym. Jak mogę cieszyć się czymś, czego nie jestem do końca pewny? Mogę cieszyć się tylko tym, czego jestem pewien. A pewien jestem, że Bóg ma moc zachować nas i ustrzec nas, abyśmy dokończyli naszego biegu i abyśmy już teraz mogli cieszyć się radością niewysłowioną, pełną chwały. Efezjan, 2 rozdział, 11-13 czytamy. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na świecie. Jednak teraz, aleluja, jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Jezusa Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swojego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi. Bracia i siostry, chciałbym to dzisiaj ogłosić dla zboru w Cieszynie. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Co to znaczy, że ktoś jest domownikiem Boga? Domownik to jest ten, który mieszka w tym samym domu. A więc co to znaczy, że jesteśmy domownikami Boga, bracia i siostry? Byliśmy daleko, ale teraz jesteśmy blisko i ta bliskość polega na tym, że ta bliskość jest tak bliska, że jesteśmy teraz domownikami Boga. Że mieszkamy w domu Boga. Jesteśmy rodziną, można powiedzieć, Boga. Jesteśmy Jego synami i córkami, które całkowicie przyjął przez Jezusa Chrystusa i całkowicie usprawiedliwił. I nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego, że to jest Boży dar dla każdego syna i dla każdej córki Bożej, a mianowicie z łaski przez odkupienie Jezusa Chrystusa całkowite usprawiedliwienie. A całkowite usprawiedliwienie polega na tym, że Bóg już nam nigdy nie przypisze żadnego grzechu. Aleluja. Pan Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy, te, które są za nami, te, które zdarzą się nam jeszcze może dzisiaj i te, które zdarzą się jeszcze również w przyszłości. Oczywiście to nie znaczy, że my głosimy, że łaska jest, że łaska mówi, że można robić, co się chce. Nie. To nie znaczy. Dlatego, że w liście do Tytusa czytamy, że objawiła się zbawienna łaska Boża, która nas poucza, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności i na tym świecie sprawiedliwie. A więc łaska nas poucza do sprawiedliwego życia. Łaska nie jest przyzwoleniem na grzech. Absolutnie nie. Ale możemy być całkowicie pewni Bożej łaski, nawet jeśli czasami podwinie nam się noga w naszym chrześcijańskim życiu. Bóg nas nie odrzuca. My zostaliśmy usprawiedliwieni przez Niego. Ja wierzę, bracia i siostry, z całego serca, że nasza radość w chrześcijańskim życiu jest proporcjonalna do naszego zrozumienia usprawiedliwienia. Im bardziej rozumiemy to, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie, tym bardziej potrafimy się z tego radować. I potrafimy się z tego radować nawet wtedy, kiedy przechodzimy trudności, kłopoty i te życiowe doświadczenia, które każdy człowiek wierzący przechodzi. Bo nie ma ani jednego człowieka wierzącego, który nie przechodzi przez trudności tego życia. Wszyscy przez nie przechodzimy w taki czy w inny sposób. Ale łaska Boża i Boże usprawiedliwienie, które nam zostało darowane jako dar, powodują, że możemy całkowicie i swobodnie cieszyć się każdego dnia tym, co Pan dla nas uczynił. Możemy przychodzić na nabożeństwa z szerokim uśmiechem, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. I nie zmieniło tego nawet to, że przed chwilą przejechałeś na czerwonym świetle. Nie zmieniło tego, że jesteś Bożym dzieckiem. To nie zmieniło tego. Nie zmieniło tego to, że czasami jesteś nieuprzejmy do swojej żony, do swojego męża. Oczywiście to nie znaczy, że masz być nieuprzejmy, ale to nie zmieniło twojego statusu usprawiedliwienia przed Bożym obliczem. I czasami, dlatego że mamy tak wiele ludzkich przywarów w naszym życiu, wchodzimy w taki zakres potępienia nad sobą. Bo rysujemy przed sobą pewien obraz chrześcijanina, któremu nie jesteśmy w stanie sprostać. Wiecie, ja kiedy byłem młodym człowiekiem i nawróciłem się, to miałem taką gorliwość jak apostoł Paweł. Ale potem przeczytałem, że gorliwość bez mądrości jest głupotą. I wiecie, ustawiłem nad sobą taki plan, jak powinno wyglądać prawdziwe chrześcijańskie życie. Wstaję rano o 4:00, modlę się do 9:00. Ale przez te wszystkie lata nie byłem w stanie temu sprostać. I dlatego, że ustawiłem sobie taki wysoki standard chrześcijańskiego życia, myślałem, że to jest to, o co chodzi w chrześcijańskim życiu. Nie zrozumcie mnie źle, znowu mówię, że modlitwa jest bardzo ważna, ale ustawiasz sobie jakiś poziom chrześcijańskiego życia, później nie jesteś temu w stanie dorównać i zaczynasz żyć w potępieniu. To, że nie dościgasz tego obrazu, który sobie ustanowiłeś, sprawia, że zaczynasz czuć się potępiony. I zamiast się cieszyć, że jesteś usprawiedliwiony w Chrystusie, twoja twarz jest coraz bardziej pociągła, a ty jesteś coraz bardziej smutny. Zaczynasz się użalać nad sobą i mówisz, jaki ja to jestem chrześcijanin. W ogóle się nie nadaje na to, żeby być chrześcijaninem. Jak się dojdzie do tego momentu, to dopiero jest prawdziwy początek. I wiecie, ustalamy sobie normy, różne wyobrażenia, czytamy książki tych bohaterów wiary, prawda, ile oni to tam pościli, jak oni się poświęcali, a ty mówisz, mi się nawet do zboru w niedzielę nie chce iść. I zaczynasz się potępiać. I w tym potępieniu możesz żyć przez wiele lat swojego chrześcijańskiego życia. Ale bracia i siostry, w chrześcijaństwie nie chodzi o to, aby nie wiadomo co robić. Kiedyś się zastanawiałem, mówiłem, no, Pan Jezus nigdzie nie mówił, żebyśmy się długo modlili, prawda? Mówił czy nie mówił? Ale sam się modlił czasami nocami, nie? To jak to? Jak to pogodzić? Pan Jezus nie mówił, żebyśmy dużo mówili, ale to nie znaczy to samo, co modlitwa, prawda? My możemy przebywać w obecności Bożej i w ogóle nic nie mówić. I to też jest modlitwa. Wcale nie chodzi o to, że modlitwa to jest wiele słów, ale modlitwa to jest po prostu przebywanie z Bogiem. To jest oczekiwanie na Niego. My często myślimy, że my musimy tak wiele zrobić, że to my musimy wymyślać plany, że to my musimy wymyślać strategię. Pastorzy są pod presją, że muszą mieć jakiś niesamowity plan. Kiedyś do jednego pastora ktoś przyszedł i mówi: pastorze, jaką ty masz wizję? A on mówi: nie mam żadnej. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko jest pod presją, coś musimy mieć. Bracia i siostry, jedną rzecz tylko musimy mieć. Społeczność z Panem, to nam wystarczy. Nic więcej nam nie jest potrzebne. I w tej społeczności będziemy odpoczywać, będziemy czerpać od Boga, będziemy się rozkoszować Jego zbawieniem, będziemy się rozkoszować tymi prawdami, o których mówi Boże Słowo, będziemy odpoczywać w Chrystusie, będziemy nabierać sił w Bożej obecności. Nie musimy mieć żadnych planów. Wiecie, Noe nie miał planu, jak uratować swoją rodzinę. Arka była Bożym pomysłem, nie pomysłem Noego. To nie było tak, że Pan Bóg przyszedł do Noego i powiedział: Noe, ja chcę zalać świat. A Noe mówi: Panie Boże, to ja wiem, co zrobię. Tak nie było. Wszystko musi wychodzić od Boga i wtedy nie będziemy się męczyć. Cały plan. Mojżesz poszedł na górę i nie mówił: Panie Boże, ja mam plan, jak zbuduję Ci przybytek. Wiesz, on będzie z takich skór, z takich... Chcę po prostu to zrobić, jak najlepiej będę potrafił. Tak było? Nie. On poszedł tam na górę i Bóg mu pokazał plan. Całe nasze zmęczenie, całe nasze wysilanie się, bracia i siostry, pochodzi z ciała i bardzo nas męczy. Jesteśmy sfrustrowanymi chrześcijaninami, zamiast odpocząć w Chrystusie i czasami powiedzieć: Panie, jaki jest Twój plan? Czytamy, że miasto Jerycho było przed Izraelem zamknięte. Tak czytamy? Czy czytamy, że Izrael wymyślił plan, jak to miasto otworzyć? Nie? Czy w ogóle czytamy coś, co się powiodło w Biblii, co było planem człowieka? Co było jego wizją? Pastorze, jaką masz wizję? Jaki masz plan? Nic się nie powiedzie, jeśli nie będzie tego początkiem Bóg. Nic się nie powiedzie, jeśli nie odbierzemy tego od Pana. To będą wszystko tylko ludzkie plany. My się będziemy zmagać, będziemy coraz bardziej zmęczeni. Zamiast się radować Panem, będziemy po prostu resztkami sił funkcjonować. Bracia i siostry, wszystko jest nam dane w Chrystusie. Wszystko. Słowo Boże mówi, że jeżeli Bóg był gotowy darować swojego Syna, czy nie miałby razem z Nim darować nam wszystkiego innego? Ja lubię ten obraz. Wiecie, powiedzmy, jakiś ojciec ma bardzo duży dom, willę i mówi do swojego syna: tu są kluczyki, ten dom ci daje, nie? I później ten syn przychodzi i mówi: tato, potrzebuje 100 zł, a tata mówi: n-n. Tak? Nie, no. Jeśli tata był w stanie dać całą willę, to co to jest te 100 złotych, prawda? I to Słowo Boże mówi, jeżeli Bóg nie oszczędził swojego Syna, jeżeli nie oszczędził tego, co miał najcenniejszego, ale go za nas wszystkich wydał, czy nie miałby wraz z Nim darować nam wszystkiego? W Chrystusie Jezusie, bracia i siostry, wszystkie obietnice Boże są na tak. Bóg nam wszystko dał w Chrystusie. Ale wiecie, czasami trzeba przeżyć 30 lat chrześcijańskiego życia, żeby dojść do tego momentu. Żeby dojść do zrozumienia, że wcale nie musimy się wysilać. Wcale sami nie musimy planować. Wcale sami nie musimy niczego roztrząsać. Jest Bóg, od którego pochodzi wszelki plan. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że tylko plan Pana ostoi się na wieki. Dlatego chcę was zachęcić, bracia i siostry, tym kazaniem, bo ono jest, nie jest kompletne i nie jest pełne, ale chcę was zachęcić do studiowania usprawiedliwienia w Bożym Słowie. Co to dla nas znaczy? Jaka jest głębia Bożej łaski? Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł z celi śmierci pisze do Tymoteusza swój ostatni list do niego, drugi list do Tymoteusza, kiedy już wie, że jego życie się kończy, kiedy mówi już na końcu swojego listu, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, to pisze do niego w drugim rozdziale, w wierszu pierwszym, taką jedną bardzo ważną rzecz. Synu mój, wzrastaj w łasce. I tego potrzebujemy, bracia i siostry. Rozumieć, czym jest Boża łaska. Żebyśmy odpoczęli w Chrystusie i wszystko brali od Boga do naszego życia. Nic nie wymyślali sami. Bo to nic nam nie da, nic nie przyniesie. Nie potrzebujemy mieć żadnych wizji, jak tylko wizję od Boga. Nie potrzebujemy mieć żadnych strategii na Jerycho. Tutaj powiem na Cieszyn. Jak tylko strategię od Boga. Nie potrzebujemy wymyślać cielesnych, ludzkich sposobów. My i tak nikogo nie nawrócimy, bracia i siostry. Jeżeli Duch Święty nie będzie działał, to brat Mirek Kulec powiedział kiedyś, że jeśli Bóg nie pociągnie, to i wołami nie pociągniesz. I to jest prawda. Wszystko pochodzi od Boga. Wszelka nasza zdolność pochodzi od Boga. To jest skarb w glinianych naczyniach. Abyśmy to zrozumieli, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Boga. My nie mamy nic, tylko to gliniane naczynie, wiecie? To. A ono się za niedługo rozpadnie jeszcze. Halleluja. Niech was Pan błogosławi, Kościele w Cieszynie. Wierzę, że Bóg ma z wami wielkie plany. Ale nie róbcie ich, nie wymyślajcie ich sami. Weźcie ich od Pana i wtedy będą się działy rzeczy, o których się wam nawet nie śniło. Zbudujecie taką markę jak Noe. Niech Pan was błogosławi. Dziękuję za waszą cierpliwość, za uwagę. Amen.